Tu Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. To bardzo gorący wieczór, pełen politycznych informacji pochodzących prosto z Waszyngtonu, bo tam dziś inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. W tej chwili Donald Trump przemawia do tłumów zgromadzonych przed Kapitolem, a w naszym programie zgodnie z zapowiedzią łączy się z panią profesor doktor habilitowaną Małgorzatą Zacharą Szymańską, autorką podcastu Wolna Amerykanka oraz oczywiście reprezentującą Instytut Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kłaniam się panie profesor, dobry wieczór.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Już dzisiaj właściwie dużo dowiedzieliśmy się o tym, jak będzie wyglądała prezydentura Donalda Trumpa, bo wiele z tych zapowiedzi, których wcześniej jeszcze w kampanii wyborczej mówił Donald Trump, czyli zostało właściwie wprost powiedzianych z tej trybuny podczas inauguracji. Czy któraś z tych deklaracji, z tych decyzji, o których mówił Donald Trump, panią wyjątkowo zaskoczyła?
Zaskoczyła niekoniecznie, dlatego że Donald Trump jest politykiem, którego już znamy od jakiegoś czasu, bo to on już właściwie dominuje z amerykańską sceną polityczną od dekady i wiemy, że słynie z takiego języka, który jest językiem śmiałym niejednokrotnie, buńczucznym, on nie stroni od takich deklaracji, które są odważne. Tylko pytanie, czy te deklaracje potem przełożą się na rzeczywiście realizowane cele polityczne. Jeżeli za kadencję Trumpa Stany Zjednoczone mają wylądować na Marsie, to chyba wypada trzymać nam kciuki. No i to jest jedna z tych odważnych zapowiedzi. Nie wiem, czy mnie to zaskoczyło, natomiast być może trochę zdziwiło, że to już.
Tak, to wróćmy może do takich bardziej przyziemnych spraw, o których mówił Donald Trump, bo Mars to faktycznie jest coś, o czym na razie mówi się w kategoriach kilkudziesięciu lat, a nie czterech lat prezydentury. Prezydent Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy południowej, zapowiedział wysłanie tam wojska i zablokowanie imigracji z Meksyku. I tak się zastanawiam, dlaczego tego Biden nie mógł wprowadzić, tylko dopiero Trump nagle na taką decyzję się zdecydował.
No, Biden być może wprowadzić mógł, tylko pewnie czerpał do doświadczeń poprzednika, bo Donald Trump już stan wyjątkowy wprowadził na granicy z Meksykiem za czasów pierwszej swojej prezydentury. I pytanie, czy to doprowadziło do rewolucyjnej zmiany? Niekoniecznie, dlatego że ta liczba przekroczeń nielegalnych rzeczywiście za kadencji pierwszej Trumpa spadła, ale nie był to spadek radykalny i tutaj administracja demokraty wierzyła bardziej w instytucjonalne, długofalowe rozwiązania i dlatego też przedłożono, zresztą w porozumieniu z republikanami, taką ustawę, która miała stworzyć nowe podwaliny całego systemu imigracyjnego, ale kiedy już rzecz została dopięta na ostatni guzik niemalże, Donald Trump wypowiedział się zdecydowanie przeciwko i kongres tej ustawy nie przyjął.
Jak się słucha tego przemówienia albo słuchało tego przemówienia Donalda Trumpa, to trochę to brzmi jak takie zarządzanie w trybie kryzysowym. Tutaj stan wyjątkowy, tutaj stan wyjątkowy energetyczny, tutaj uruchomimy rezerwy strategiczne. Wszystko dzieje się jakby, trochę jakby był może nie stan wojny, ale stan podwyższonego jakby takiego ryzyka. Czy pani też odnosi takie wrażenie, że to jest trochę takie budowanie napięcia, z którego zresztą znany jest Trump, że lubi w taki sposób podgrzewać publikę, a zwłaszcza swoich zwolenników?
Donald Trump jest politykiem i zdaje się, że ma zamiar być takim prezydentem ponownie, który jakby żywcem wzięty jest z gorączki sobotniej nocy. To znaczy ta temperatura musi być wysoka, dlatego że to znaczy po prostu, że ludzie się boją, a po drugie bardziej są skłonni do ustępstw wtedy, kiedy no właśnie, albo sparaliżowani są tym strachem, albo gdzieś tam poczucie niepewności zaczyna się tlić i przemówienie inauguracyjne było chyba powtórzeniem takiego tonu tego przemówienia z 2016 roku, o którym zresztą analitycy mówili, że to było najbardziej pesymistyczne przemówienie inauguracyjne w historii przynajmniej najnowszej Stanów Zjednoczonych. No, czy następne 8 lat okazały się latami upadku? To jest dyskusyjna kwestia oczywiście, natomiast wydaje się, że Ameryka, przynajmniej jeżeli spoglądamy na wskaźniki ekonomiczne, w całkiem niezłej jest kondycji w tej chwili. Oczywiście to jest też państwo, które boryka się z wieloma problemami, tylko pytanie, czy polityką strachu i polityką napięcia i gorączki, a nie takich systematycznych, dobrze zaplanowanych reform można tymi problemami zarządzać lepiej.
Tutaj w tym kontekście pojawia się jeszcze jedno moje pytanie, o którym wprost mówił też Donald Trump, czyli polityka rządu opierać się będzie na uznaniu tylko dwóch płci, męskiej i żeńskiej. No i to jest coś, co jakby trochę ten słynny, tą amerykańską demokrację, ten liberalizm jakby trochę daje pod wątpliwość, czy to faktycznie jest kierunek, którym chce Donald Trump pójść podczas tych 4 lat prezydentury? Aż tak bardzo chce iść na wojnę z tymi, którzy nie uważają, że są tylko dwie płcie?
Tak, dał temu wyraz już wielokrotnie, dlatego że kwestia zróżnicowania na różnych poziomach, nie tylko zróżnicowania płciowego, ale też kwestia modelu rodziny, kwestia pluralizmu religijnego, jakichś zasad tworzenia się wspólnotowości. To jest wszystko to, co konserwatyści w Stanach Zjednoczonych jakby pakują w taki worek z napisem ideologia woke, czyli to jest zarzewie wojny kultur. Mhm. To jest trochę tak, że tworzy się na bazie tego typu postaw świata poglądowych, ale też tego typu okoliczności życiowych, no bo za tymi hasłami stoją prawdziwi ludzie ze swoją własną tożsamością, ze swoimi problemami, a te wojny kultur są rozgrywane politycznie i są zarzewiem konfliktu i na tej bazie pogłębia się polaryzacja w amerykańskim społeczeństwie.
Donald Trump podał też, przekazał taką informację, że powstanie nowy Departament Efektywności Rządu, który ma zajmować się optymalizacją działań administracji publicznej. To też było wcześniej zapowiadane i tutaj cały czas jako główny kandydat do objęcia tego departamentu ma być Elon Musk. Czy myśli pani, że to faktycznie się stanie i słynny miliarder będzie jedną z osób gabinetu Donalda Trumpa?
To nie stanie się w takim sensie, że Elon Musk będzie członkiem administracji, bo musiałby zdać relacje ze swojej sytuacji finansowej. Zrzec się udziału, znaczy bieżącej kontroli nad swoimi spółkami, a to nie wydaje się prawdopodobne. Przecież nie po to tenże wizjonerski, przyznajmy, przedsiębiorca popierał kampanię i zainwestował w wygraną Donalda Trumpa, żeby teraz nie czerpać zysków tej
żeby wygranej. Rezygnować z biznesu,
ale
prawda? No bo to
Elon
o to chodzi.
Musk, tak samo zresztą jak Vivek Ramaswamy, zapewne będą stali na czele jakiegoś takiego ciała doradczego, który będzie miał za zadanie ciąć administrację, usługi publiczne, między innymi, i o tym głośno mówi się, Departament Edukacji zostanie ofiarą takich strategii.
Czyli to jest szukanie pieniędzy po to, żeby dać te pieniądze, o których mówił też Donald Trump w swoim przemówieniu, że będzie jakby wspierał amerykańskich obywateli zamiast przekazywać pieniądze na inne państwa na zagranicę. Tu oczywiście nic konkretnego nie powiedział, ale w tym kontekście pojawia się to pytanie, do którego też, do tej kwestii, której często nawiązywał Donald Trump, że w 24 albo 48 godzin jeszcze przed objęciem urzędu zakończy wojnę w Ukrainie. I co pani myśli się stanie teraz? Czy on zajmie się tym tematem w ciągu najbliższych godzin, czy odpuści?
Ja bardzo życzę prezydentowi Trumpowi, żeby on był w stanie zakończyć wojnę w Ukrainie w ciągu nawet 24 dni, tak, żeby Ukraińcy byli z tego rozstrzygnięcia zadowoleni, żeby to w jakiś sposób wynagradzało czy uzasadniało, bo o nagrodzie nie ma tutaj mowy, ale uzasadniało ten heroiczny wysiłek, który oni poczynili przez 3 lata. Nie wydaje mi się to możliwym, ale tak jak Donald Trump zaskoczył świat swoim triumfalnym powrotem do Białego Domu, być może zaskoczy nas znowu, bo jego nieprzewidywalność jest jego chyba największą wadą jako polityka, ale może też być zaletą, bo jeżeli się okaże, że on nie będzie w stanie przyciągnąć Władimira Putina do stołu negocjacyjnego prośbą, no to być może sięgnie po groźbę. I ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych, potężnego wciąż państwa, które rozdaje karty, po którego stronie jest sprawczość, może wywołać konkretny efekt. I tego życzyłabym i nowemu prezydentowi, i Ameryce, i Ukrainie, i Polsce, właściwie Rosji też, bo... No, bo wojna nie jest po niczyjej stronie.
Panie profesor, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy po tych bardzo odważnych, momentami naprawdę takich mocnych deklaracjach ze strony Donalda Trumpa podczas inauguracyjnego przemówienia możemy spodziewać się, że jeszcze w czasie jego prezydentury w ciągu tych 4 lat padną mocniejsze słowa, mocniejsze deklaracje albo poważniejsze czyny? Czy to jest maksimum, na co go stać w tej chwili?
O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Myślę, że Donald Trump nie wyczerpał swojego retorycznego oręża jeszcze, dlatego że on powraca do Białego Domu z takim przekonaniem, że jednak prawo, moc i nawet boska władza, bo czy boskie wsparcie stoją po jego stronie, bo do tej roli pomazańca, którego siła wyższa uratowała z zamachów, odwoływał się podczas swojego przemówienia. Więc jeżeli ktoś ma zmieniać ustalony porządek, to nie może być to nikt inny, tylko on. Jeszcze nie jedną słyszymy z ust tego prezydenta.
Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę, za ten rys Donalda Trumpa i to, w jaki sposób będzie rządził przez najbliższe 4 lata Ameryką, a pewnie też częściowo światem. Pani profesor, doktor habilitowana Małgorzata Zachara-Szymańska, autorka podcastu Wolna Amerykanka. Dziękuję pani profesor i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo uprzejmie.